Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Money for Couples, Ramita Sethiego to poradnik finansów osobistych skoncentrowany na relacji partnerskiej. Autor.
Znany z książki I Will Teach You to Be Rich oraz pracy z parami rozmawiającymi o pieniądzach, wychodzi z założenia, że konflikty finansowe rzadko dotyczą wyłącznie rachunków.
Za sporami o zakupy, oszczędzanie czy zadłużenie często stoją odmienne wartości, rodzinne wzorce, poczucie bezpieczeństwa i potrzeba wpływu na wspólne życie. Książka proponuje 10-stopniowy plan, który ma przeprowadzić parę od reaktywnych kłótni do regularnego, świadomego podejmowania decyzji. Zamiast restrykcyjnego budżetowania, Sethi promuje wizję rich life, czyli życia zdefiniowanego przez samych partnerów. Omawia typy zachowań wobec pieniędzy, ukryte przekonania wyniesione z domu, plan świadomego wydawania, spłatę długu i automatyzację finansów. Jest to przede wszystkim praktyczny przewodnik po komunikacji i organizacji wspólnych pieniędzy, a nie podręcznik zaawansowanego inwestowania. Jego celem jest stworzenie systemu, w którym liczby wspierają wspólne cele, zamiast stale podsycać napięcie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wspólna wizja Rich Life jako punkt wyjścia, a nie budżet. Centralnym zabiegiem Sethiego jest odwrócenie typowej kolejności rozmowy o finansach. Pary często zaczynają od ograniczeń, zaległych rachunków albo wzajemnych zarzutów. Autor proponuje najpierw odpowiedzieć na pytanie, jak ma wyglądać ich wspólne rich life. Nie oznacza ono jednego, luksusowego wzorca. Dla jednej pary będzie to możliwość częstych podróży, dla innej spokojne mieszkanie, więcej czasu z dziećmi, hojność wobec bliskich albo swoboda korzystania z ulubionych zajęć. Sens tej metody polega na zamianie pieniędzy z przedmiotu kontroli w narzędzie projektowania życia. Taka perspektywa ma konkretną funkcję w podejmowaniu decyzji. Jeśli partnerzy uzgodnią, co rzeczywiście jest dla nich ważne, łatwiej ocenić, czy większy wydatek jest świadomym wyborem, czy impulsem sprzecznym z priorytetami. Spór nie musi wtedy dotyczyć pojedynczej kawy czy paczki zakupów, lecz tego, jakie cele mają pierwszeństwo. Sethi przeciwstawia drobne pytania finansowe pytaniom o dużej skali, takim jak styl mieszkania, praca, dzieci, podróże, dług i długofalowe bezpieczeństwo. Nie sugeruje przy tym, że sama wizja rozwiąże problem niewystarczających dochodów. Ma ona raczej dostarczyć wspólnego kryterium dla ograniczonych zasobów. To wyróżnia książkę na tle poradników, które zaczynają od tabeli wydatków i dopiero później pytają, po co para chce oszczędzać. Po drugie, tipy finansowe i niewidzialne przekonania stojące za konfliktami. Książka traktuje różnicę między osobą oszczędzającą a osobą wydającą nie jako prosty podział na odpowiedzialność i lekkomyślność, lecz jako punkt wyjścia do diagnozy. Sethi opisuje 4 money types, czyli typy odnoszenia się do pieniędzy, aby partnerzy mogli zauważyć powtarzalne reakcje własne i drugiej strony. Kluczowe jest to, że zachowania finansowe mają zwykle funkcję emocjonalną. Oszczędzanie może dawać poczucie bezpieczeństwa i kontroli, natomiast wydawanie może wyrażać wolność, troskę, status albo pragnienie korzystania z życia teraz. Autor łączy te reakcje z niewidzialnymi scenariuszami, czyli przekonaniami przejętymi z rodziny i otoczenia. Mogą one przyjmować formę zasad typu długi są zawsze hańbą, dobry partner nie powinien odmawiać, o pieniądzach nie wolno mówić, albo duży dochód musi oznaczać duże wydatki. Ich rozpoznanie nie służy usprawiedliwianiu szkodliwych decyzji. Pozwala natomiast odejść od moralizowania. Zamiast mówić, że druga osoba jest skąpa, nieodpowiedzialna lub kontrolująca, para może ustalić, jakie doświadczenie i obawa uruchamiają daną reakcję. To podejście ma znaczenie praktyczne, ponieważ konflikty finansowe eskalują, gdy atak dotyczy charakteru partnera. Nazwanie wzorca pozwala rozmawiać o konkretnym zachowaniu, jego skutkach i potrzebie, którą ma ono zaspokajać. Książka nie zastępuje terapii, zwłaszcza przy długotrwałym konflikcie, manipulacji czy przemocy ekonomicznej. Dostarcza jednak języka, który może obniżyć defensywność i umożliwić bardziej rzeczowe ustalenia. Po trzecie, Conscious Spending Plan, 4 liczby zamiast restrykcyjnego budżetu. Praktycznym rdzeniem systemu jest Conscious Spending Plan, plan świadomego wydawania.
SETI odróżnia go od tradycyjnego budżetu, który wiele osób kojarzy z codziennym śledzeniem każdej drobnej transakcji i z poczuciem winy. Plan porządkuje finanse wokół czterech obszarów kosztów stałych, inwestycji, oszczędności oraz wydatków wolnych od poczucia winy. Nie chodzi o ignorowanie szczegółów, lecz o skoncentrowanie uwagi na kilku liczbach, które pokazują, czy gospodarstwo domowe może realizować swoje priorytety. Koszty stałe obejmują m.in. mieszkanie, rachunki, raty i podstawowe zobowiązania. Inwestycje i oszczędności odpowiadają za przyszłe cele oraz bezpieczeństwo. Dopiero po ich zaplanowaniu pozostaje przestrzeń na wydatki, które para uznaje za wartościowe tu i teraz. Konstrukcja ma ograniczyć paradoks, w którym ktoś drobiazgowo kontroluje małe zakupy, a zarazem nie analizuje dużych, powtarzalnych kosztów. Do duchu Setiego ważniejsze są decyzje o wysokiej wartości, np. poziom kosztów mieszkaniowych, niż nieustanne spory o pojedyncze wydatki. Plan jest też narzędziem negocjacji. Partnerzy nie muszą preferować tych samych rzeczy, aby stworzyć wspólny system. Mogą uzgodnić zobowiązania i cele, a następnie zostawić każdej osobie realną autonomię w części przeznaczonej na przyjemności. Metoda będzie najbardziej użyteczna, gdy opiera się na aktualnych dochodach i pełnej jawności zobowiązań. Sama w sobie nie usuwa deficytu ani nie zastąpi profesjonalnej porady przy skomplikowanych podatkach czy inwestycjach, ale tworzy przejrzystą podstawę codziennych decyzji. Po czwarte, Money Dials i zasada selektywnej hojności w wydawaniu, SETI rozwija zasadę, by wydawać bardzo dużo na to, co partnerzy naprawdę kochają, a zdecydowanie ograniczać koszty tego, co nie wnosi wartości do ich życia. Money Dials to nazwa obszarów, w których konkretna osoba odczuwa szczególną satysfakcję z wydawania pieniędzy. Mogą dotyczyć wygody, podróży, zdrowia, nauki, jedzenia, prezentów, doświadczeń czy czasu odzyskanego dzięki usługom. Istotne jest jednak nie samo wskazanie ulubionych kategorii, ale rozróżnienie między autentyczną wartością a wydawaniem napędzanym presją, nawykiem lub wizerunkiem. W relacji metoda przeciwdziała założeniu, że sprawiedliwość musi oznaczać identyczny sposób korzystania z pieniędzy. Jedna osoba może wysoko cenić restaurację, druga sprzęt sportowy albo komfort podróży. Jeśli wspólne cele, koszty stałe i uzgodnione oszczędności są zabezpieczone, różnice nie muszą prowadzić do wzajemnej kontroli. Wymagają jednak jawności oraz granic, zwłaszcza gdy dochody są nierówne, albo gdy jeden partner ponosi większą część pracy opiekuńczej i domowej. Największą zaletą tej zasady jest odejście od abstrakcyjnej dyscypliny na rzecz selekcji. Para nie ma automatycznie ciąć wszystkich wydatków ani usprawiedliwiać każdej przyjemności. Ma świadomie przesuwać środki z kategorii obojętnych do tych, które wzmacniają jej wspólną wizję. Zarazem książkę warto czytać bez dosłownego traktowania słowa ekstrawagancko. W okresie wysokiego zadłużenia, niepewnych dochodów lub pilnych potrzeb podstawą pozostaje stabilizacja. Metoda działa najlepiej jako sposób ustalania priorytetów, a nie zachęta do konsumpcji ponad możliwości. Na koniec, Rich Life Review. Automatyzacja i wspólne działanie wobec długu. SETI proponuje zastąpić chaotyczne rozmowy wywołane problemem regularnym Rich Life Review, czyli miesięcznym spotkaniem finansowym pary. Jego sens nie polega na wspólnym przeżywaniu każdej transakcji, ale na stworzeniu przewidywalnej przestrzeni do omówienia liczb, celów, zmian w życiu i decyzji wymagających uzgodnienia. Regularność ogranicza sytuacje, w których temat pieniędzy pojawia się wyłącznie wtedy, gdy ktoś jest przestraszony, zły lub zaskoczony. Autor podkreśla rolę języka i proponuje startery rozmów, które mają zmniejszać oskarżycielski ton. Ważnym elementem jest automatyzacja. Stałe przelewy na rachunki, oszczędności, inwestycje i spłatę zobowiązań mają ograniczyć liczbę decyzji podejmowanych pod presją. Automatyzacja nie jest zwolnieniem z kontroli. Wymaga okresowego sprawdzania sald, terminów, oprocentowania oraz dostosowania systemu do zmian dochodów. Jej wartość polega na tym, że plan nie zależy codziennie od silnej woli ani od pamięci jednej osoby. Książka uwzględnia też dług, proponując uporządkowany proces jego spłaty przy jednoczesnym zachowaniu miejsca na bieżące życie.
Tu istotna korekta dwóch skrajności ignorowania zadłużenia i przekonania, że każda forma przyjemności musi zniknąć aż do spłaty ostatniej raty.
Para potrzebuje pełnego obrazu zobowiązań, uzgodnionego celu, automatycznych wpłat oraz rozmowy o przyczynach długu. Przy wysokich kosztach kredytu, zaległościach lub problemach prawnych plan z książki warto uzupełnić konsultacją z niezależnym doradcą zadłużeniowym. Najmocniejsza pozostaje tu idea współodpowiedzialności. Finanse nie mogą być niewidzialnym obowiązkiem tylko jednego partnera. Podsumowując,
Money for Couples będzie szczególnie użyteczna dla par, które zarabiają i wydają w różny sposób, unikają rozmów o pieniądzach albo wracają w kłótniach do tych samych tematów.
Może pomóc także osobom stojącym przed wspólnym mieszkaniem, ślubem, rodzicielstwem, spłatą długu lub inną zmianą wymagającą nowych ustaleń. Jej praktyczna korzyść nie polega na dostarczaniu uniwersalnej odpowiedzi, ile każda para powinna wydawać. Polega na nadaniu rozmowie struktury, najpierw wizja, potem przejrzystość liczb, następnie konkretne zasady, automatyzacja i regularny przegląd. Na tle wielu poradników finansowych książka wyróżnia się tym, że konsekwentnie traktuje pieniądze jako element relacji. Nie ogranicza się do technik oszczędzania ani do schematycznego dzielenia rachunków po połowie. Seti pokazuje, że trwałe rozwiązanie musi uwzględniać wartości, odmienne nawyki, rodzinne przekonania i poczucie sprawiedliwości. Jednocześnie nie zatrzymuje się na psychologii, przekłada ją na plan świadomego wydawania, kategorie finansowe, rozmowy okresowe i automatyczne przepływy pieniędzy. Czytelnik oczekujący szczegółowych analiz funduszy, podatków, ubezpieczeń czy zaawansowanej strategii inwestycyjnej znajdzie tu raczej ograniczone wsparcie.
Osoby w bardzo ostrym konflikcie mogą potrzebować dodatkowo terapii par lub specjalistycznej pomocy finansowej. Jednak jako połączenie komunikacji, podstawowej organizacji finansów i projektowania wspólnych celów, książka zajmuje wyraźne miejsce w swojej kategorii.
Jej najważniejsze przesłanie brzmi: dobra wspólna polityka pieniężna nie ma karać partnerów za różnice, lecz pozwalać im świadomie budować życie, na którym obojgu zależy. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ramit Sethi, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.